Czytanie na platanie.
Dzień dobry. Dziś chciałabym podzielić się z Wami opinią o dość mrocznym, ale niesamowicie wciągającym cyklu autorstwa Aleksandra Michalaka, którego bohater, orientalista i awanturnik Gabor Horthy prowadzi nas tropem legendy o słynnym szczurołapie. Ile prawdy jest w legendzie? Tego nie wie nikt, ale sama świadomość, że w makabrycznej opowieści o fleciście z Hameln miałoby tkwić ziarnko prawdy, jeży włosy na głowie. Historia opowiada o mężczyźnie, który wyprowadził szczury z miasta przy muzyce fletu. Lecz gdy mieszkańcy odmówili mu obiecanej zapłaty, kolejnego dnia taki sam los spotkał wszystkie dzieci. Opowieść przerażająca i mroczna, ale intrygująca i tak wciągająca, że trudno się od niej oderwać. Postać głównego bohatera, węgierskiego profesora studiującego orientalistykę Gabora Horthy'ego, przywodzi na myśl kultowego Indianę Jonesa. Podobnie jak Jones, Gabor nie jest typowym uczestnikiem życia akademickiego, a bardziej awanturnikiem głodnym przygód i podejmującym czasem niepotrzebne ryzyko. Na uwagę zasługują również jego oryginalni przyjaciele, którzy niejednokrotnie pomagają mu w wyjaśnianiu kolejnych niewiadomych. Główny bohater trafia na historię szczurołapa i zagłębiając się w nią, odkrywa coraz to nowe wątki. Okazuje się, że wzmianki o szczurołapie ujawniają się kilkakrotnie w dużych odstępach czasu i w różnych lokalizacjach. Co dziwniejsze, Gabora zaczynają nawiedzać tajemnicze wizje i bardzo niepokojące zdarzenia. Historia jednak tak go fascynuje, że mimo obaw dąży do jej wyjaśnienia. Mimo gabarytów książkę czyta się szybko i z wypiekami na twarzy. Autor umiejętnie wplótł swoją bogatą wiedzę na tematy teologiczne i historyczne w rewelacyjnie utkaną fabułę. Czytając często zadawałam sobie pytanie, co tu jest prawdą, a co mitem. Czy ta historia mogła się kiedyś zdarzyć? Prześledźcie ją wraz z głównym bohaterem i spróbujcie odpowiedzieć sobie na to pytanie. W drugiej części, zatytułowanej Wąż z lasu cedrowego, Gabor Horthy powraca i to w wielkim stylu. Podenaszy dla szczurołapa wiedziałam, czego mogę oczekiwać, ale przyznam, że nie spodziewałam się tak rewelacyjnej lektury. Tym razem spotykamy się w okolicy Bejrutu, gdzie bogaty ekscentryk tworzy Biblical Zoo. Żywe muzeum, w którym planuje zgromadzić każdy gatunek zwierząt, choć raz wspomniany w świętym tekście. Zaraz po starcie zaczynają pojawiać się sygnały świadczące o tym, że nie wszystkim podoba się ten oryginalny pomysł. Zaczynają umierać kolejne osoby związane z projektem. Czy to rzeczywiście nieszczęśliwe wypadki? Czy komuś zależy na zamknięciu inwestycji? Jeżeli ktoś chciał zastraszyć jej pracowników, to znakomicie mu się to udało. Czy nad biblijnym projektem ciąży jakaś klątwa? Specjalistą w tej dziedzinie jest z pewnością orientalista Gabor Horthy, pogrążony w marazmie po demonicznej przygodzie, której doświadczył w części pierwszej. Czy chęć wyjaśnienia tajemniczych śmierci pomoże wyrwać mu się z tego stuporu? Bohaterom i czytelnikowi towarzyszy atmosfera zagrożenia i niepewności, dodatkowo wzmocniona zjawiskami, których nie jesteśmy w stanie pojąć ludzkim umysłem i racjonalnie wyjaśnić. Klątwy, starożytne wierzenia, zbrodnie, symbole – to wszystko buduje mistyczny i jednocześnie mroczny klimat. Czy ktoś na nich poluje, przyczaiwszy się niczym wąż atakuje znienacka? Czy Gabor znów będzie musiał zmierzyć się ze złem, które nieomal pozbawiło go życia i wciągnęło w mrok? I czym tak naprawdę jest tajemniczy wąż z lasu cedrowego? Jeżeli dotychczas uważaliście węże za miłe, nieszkodliwe stworzenia, to ostrzegam, że po lekturze możecie zacząć się ich naprawdę obawiać. Choć jak się okazuje, najbardziej jadowity gad nie może się równać z okrucieństwem złego, pazernego człowieka. Ofiara dla kusiciela to część kończąca trylogię z Gaborem Hortim, specjalistą od starożytnych wierzeń, do którego zapałałam żywą sympatią już przy lekturze wcześniejszych tomów, Denar dla Szczurołapa i Wąż z Lasu Cedrowego. Przy okazji zaznaczę, że najlepiej czytać je chronologicznie, gdyż historia łączy się ze sobą, tworząc nierozerwalną całość, a niektóre istotne wątki dopiero w końcowym tomie zyskują wyjaśnienie. Już od pierwszej części podążyłam za klimatem tajemniczości, mroku i przygody, niczym za hipnotyzującymi dźwiękami cedrowego fletu, przyzywającego swe ofiary. Jednak to ostatni tom wzbudził we mnie najsilniejsze emocje i sprawił, że z jeszcze większym zaangażowaniem śledziłam nie tylko historię osnutego legendą malarza Nowomagiusa, ale również oglądałam obrazy, o których mowa, i sprawdzałam pewne informacje w internecie. W twórczości autora zachwyca mnie umiejętność wplecenia olbrzymiej wiedzy w tak porywającą fabułę, przekucia jej w opowieść pełną magii i mroku. Przedstawiane smaczki z dziedziny sztuki i nauki pobudzają ciekawość i snucie domysłów, ile w odkrywanych przez autora legendach jest fikcji, a ile prawdy. Tym razem z niepokojących snów przypadkowych osób wyłaniają się cztery nazwiska, łączy je zainteresowanie nieznanym malarzem, Nowomagiusem, i przeraża, że dwie z noszących je osób poniosło śmierć. Czy pozostałym dwóm, w tym Gaborowi Hortiemu, również grozi niebezpieczeństwo? Z pewnością tak, podobnie jak każdej osobie, która w jakikolwiek sposób próbuje mężczyźnie pomóc rzucić światło na tajemnicę ukrycia śmiercionośnego fletu. Ponownie uda dźwiękami fletu będzie próbowała zawładnąć rzeczywistością, a zło ubrane w kolorowe szaty, wykorzystując najgłębiej skrywane lęki i sekrety, wolą słabych ludzi. Dokąd doprowadzi dążenie do prawdy? Czy będą w stanie przeciwstawić się czemuś przekraczającemu granice pojmowania? Autor prowadzi nas przez wieki ciemności i zła owładniętego chciwością i egoizmem człowieka, zdolnego do największych okrucieństw. Czy na końcu tej drogi zabłyśnie światło? Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was choć trochę przygodami Gabora Hortiego i cykl zachwyci Was równie mocno jak mnie. Jeśli natomiast chcecie być na bieżąco z opiniami o innych przeczytanych przeze mnie książkach, zachęcam Was do śledzenia mojego profilu na Instagramie Czytanie na Platanie. A dziś już życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia w kolejnej audycji.